dobre książki.
Georgina Grybuś, audycja Dobre Książki. Ze mną zapowiadany już dzisiejszy gość Marcin Pawlik. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Marcin został wzięty z zaskoczenia, więc mam nadzieję, że jest skupiony wystarczająco, że możemy zacząć tę piękną podróż poetycko-muzyczną chyba dzisiaj, prawda?
No tak, tak to wygląda, że będziemy pewnie rozmawiać o moich tomikach zeszłych, może przyszłym.
A, no właśnie, właśnie. Mhm.
No i o muzyce i o tekstach, prawda, bo tutaj już też szukuje się płyta. Płyta już bardzo realnie, no bo to już myślę marzec, kwiecień i powinna być.
To szybciutko.
No tak, tak szybko to teraz idzie, więc...
Że możemy się już cieszyć i nastawiać.
No jak najbardziej.
To ja państwu teraz dopowiem, bo co nieco już o Marcinie powiedziałam wcześniej, ale jeśli chodzi o twórczość Marcina Pawlika, to nie na poezji tylko się skończyło, ale no właśnie, zastanawiam się, co było najpierw, teksty muzyczne czy poezja?
No najpierw jednak były teksty, bo zaczęło się to pisanie u mnie w ogóle od grania w zespole, prawda? Gdzieś tam jeszcze w podstawówce, a później już tak bardziej w sposób jakiś konkretny w liceum, zacząłem po prostu interesować się mocno muzyką, prawda? I w pewnym momencie... No, to też był dobry moment, bo to były lata 90.
Szalone lata 90.
Tak, duży ferment, dużo tej muzyki było i dużo się działo i tak poczułem, że też mam w sobie dużo do wyrażenia, prawda? A to było takie najprostsze. Szczerze mówiąc, wtedy to też byłem młodą osobą i jakoś nie czytałem poezji jeszcze. Czytałem już książki, ale to były, prawda, książki, które były związane też z moim wiekiem. No na przykład pamiętam, że taką moją ulubioną książką z dzieciństwa był Nienacki i wszystkie przygody pana samochodzika, które gdzieś tam namiętnie czytałem. Prawda? Dopiero tak z czasem, prawda? Ta muzyka trochę wepchnęła mnie, no bo to graliśmy, myśleliśmy sobie i słuchaliśmy muzyki punkowej, prawda? I ta muzyka mnie gdzieś tam w pewnym momencie wepchnęła trochę też w sferę poezji, prawda?
Muzyka punkowa?
No tak paradoksalnie, tak. Może nie paradoksalnie.
Ale właśnie może nie paradoksalnie. To mogę cię teraz oczywiście zatrzymać na chwilę w tej historii? Bo bardzo często mi się ten punk ostatnio pojawia wśród gości. Nie wiem dlaczego. Czy po prostu pokoleniowo jakoś wszyscy się zespalają mniej więcej w podobnym momencie dorastania i poszukiwania? Bo z czym ci się kojarzy punk, kiedy słyszysz... Na przykład, kiedyś to były czasy, chłopaki, punkowcy i w ogóle. Jak słyszysz punk, to co ci się wyświetla najpierw?
Nie wiem, no ciężko, znaczy inaczej, bo ten punk jest różny, prawda? I dla mnie ten punk był taką wolnością właśnie, prawda? Też bardzo taką chęcią zmiany świata, prawda? Takim trochę nurtem donkiszoterskim, prawda? Że my tutaj jesteśmy lepsi i chcemy zmienić świat, prawda, na lepsze. Natomiast no oczywiście no, punk rock tak nie wyglądał. I z racji tego, że w latach 80., ale też w latach 90., gdzie pojawiła się jakby ta druga trochę fala punk rocka, no to był dużo ludzi, to była bardzo szeroka subkultura i było też tam bardzo dużo przemocy, bardzo dużo alkoholu, też narkotyków, prawda? Natomiast ja jakby, no to mnie mniej fascynowało, prawie w ogóle, prawda? Nie interesowały mnie jakieś takie, nie wiem, mocno dekadenckie klimaty, w sensie tak nic nie robimy, tylko dobrze się bawimy pijąc piwo.
Tylko raczej te napędzające twórczo.
Tak, bo to dla mnie to była taka ideologia zmiany, prawda? Co oczywiście też nie jest prawdą, no bo później, jak zacząłem czytać o całej subkulturze, bo na początku przecież te informacje były ograniczone, tak? I te zespoły, które słuchaliśmy, one się gdzieś ukazywały na pirackich jeszcze kasetach. Dostęp do jakiejś informacji też był mocno ograniczony. Dopiero, prawda, ta rewolucja internetowa to wszystko zmieniła. Zaczęły się też pojawiać różne publikacje. No, pamiętam, że wyszła w Polsce taka książka o amerykańskim hardkorze, bardzo ciekawa, ale jak zacząłem to czytać, to myślę, kurczę blade, jakbym to wiedział 20 lat temu, to
To może niekoniecznie.
Niekoniecznie, bo to było wszystko to, co właściwie z czym walczyłem, prawda? Bo tam była przemoc, tam był seksizm, bardzo dużo tej przemocy, więc dla mnie to było jakby zaprzeczenie tego wszystkiego, ale wiadomo, ten ruch był bardzo szeroki, zarówno muzycznie, jak i ideologicznie. No, wiadomo, no, był związany mocno z anarchizmem, ale też z taką ideologią zrób to sam, prawda? Mm-hmm. I wiele rzeczy zostało, no bo na przykład grając z ruchem takim jak zwykle, też sami sobie robimy większej rzeczy. Sami sobie wydajemy płyty, nagrywamy teledyski. Oczywiście pomagają nam nasi znajomi, bo my się...
No, ale właśnie, bo wy jesteście w specyficznym środowisku, bo to, że ty jesteś prawnik, to powiedzmy niezwiązanym artystycznie zawodowo, to po pierwsze w ruchu takim jak zwykle są rzeźbiarze, po drugie wy też macie na wyciągnięcie ręki jednak to środowisko, które, no umówmy się, kiedy pamiętam, przypominam sobie teledyski, no to one były przepięknie graficznie zrobione i to też znajoma.
No tak, ale umówmy się, to nie było tak, że ja się urodziłem w jakiejś artystycznej rodzinie, chodziłem do renomowanych krakowskich liceów i to gdzieś było. Nie, nie. No ja pochodzę z takiego robotniczego osiedla krakowskiego i nie wiem, no w mojej rodzinie czy w moim wtedy towarzystwie nie było takich rzeczy. Do tej pory pewnie wydaje mi się, że w rodzinie trochę uchodzę takiego odludka. Może już lata minęły i oni się przyzwyczaili. Ale to nie jest tak, że oni czytają poezję, słuchają takiej muzyki, więc no oczywiście też mnie to wtedy napędzało, bo już jako dziecko czułem się trochę inne, prawda? I to też jest taka siła, prawda? Gdzieś człowiek się zastanawia, skąd to się bierze, dlaczego tak jest i też jakby ciągnie do innych takich osób. To środowisko z jednej strony się trochę budowało, ja poznawałem takich znajomych, z drugiej strony też były te różne środowiska, które się właśnie pojawiały, na przykład w związku z lokatorem, do którego ja też przynależałem, prawda? Nie byłem tam od początku, ale w pewnym momencie to rzeczywiście było, to była taka grupa bardzo duża osób, które działały w różnych jakby sferach, prawda?
To prawda. I
to było bardzo takie inspirujące towarzystwo i dużo z tego dobrego wyszło. Szkoda, że lokator oczywiście dalej działa jako wydawnictwo, jako kawiarnia literacka. Nie jest to samo, co kiedyś, aczkolwiek no, też mam taką świadomość,
Ale wszystko się zmienia, tak, Marcin. Tak, wiesz, nawet jak patrzę na twoją ewolucję, mogę państwu się przyznać, że ostatni raz spotkaliśmy się z Marcinem na wywiadzie, jeszcze wtedy spisanym, wcale nie montowanym i nagrywanym tak jak teraz, w 2018 roku, rok po premierze Bajkonura, tomu, który możecie państwo znaleźć właśnie w lokatorze wspomnianym już tutaj. I kiedy patrzę na twoją ewolucję, ale też trochę ciszę przez ostatnie lata, to myślę sobie, że te zmiany no, dzieją się cały czas i w tobie też się wydarzyły zmiany. I zastanawiam się, czy porzuciłeś poezję w takiej formie, jaką mam ją przed sobą, czyli państwo sobie teraz wyobrażają trzy tomy poezji. Bajkonur, Deklinacja nic i Bunt na jeziorach. Porzuciłeś ją dla tekstów i dla muzyki, dla tego, co robicie w ruchu takim jak zwykle? Czy czekałeś na moment, w którym znowu się przydarzy rok 2023, bo już trochę zdradziłeś, że być może ta książka się pojawi? Więc jak tutaj te zmiany wyglądały? Bo to jednak są zmiany w tworzeniu.
No tak, znaczy z jednej strony to nigdy nie chciałem, żeby ta poezja, znaczy żeby miał jakąś presję z pisaniem, prawda? Bo ja dość długo dojrzewałem do tego, żeby cokolwiek wydać. Jak mi się już to za pierwszym razem udało i zrobiłem, no to później zobaczyłem, że to jest łatwiejsze, że potrafię to zrobić, jestem w stanie. Natomiast później przyszedł taki moment, rzeczywiście trochę w moim życiu się działo, prywatnym też przez jakiś czas. Nie mieszkałem w Krakowie, tylko w Warszawie. Później wróciłem do Krakowa i gdzieś później zaczęła się pandemia, prawda? I myślę, że ta pandemia też na mnie dość mocno wpłynęła, bo szczerze mówiąc, no, w trakcie pandemii jakoś paradoksalnie uciekałem od poezji.
Naprawdę?
Tak.
A to jest dość dla mnie zaskakujące, że nie próbowałeś być może trochę innych działań, w które zostaliśmy wrzuceni. Mimo wszystko izolacji, jakkolwiek byśmy nie chcieli jej nazwać, to każdy z nas w zasadzie, a przynajmniej znakomita większość, miała jednak takie momenty, kiedy przeżyła ten areszt domowy, chorobowy, albo faktycznie miała ograniczone sposoby na spędzanie czasu. No mieliśmy, nie wychodziliśmy do kina. W twoim przypadku o tyle to było złożone, że nie było koncertów, nie graliście koncertów, jakby nie można było w ten sposób spędzać czasu. Więc trochę naturalną koleją rzeczy i trochę być może takim wypluwaniem z siebie dość nieprzyjemnej sytuacji wydawałoby się, że ujście to właśnie pisanie, a mówisz, że nie.
No nie, no bo to wydaje mi się, że to bardziej zależy od mojej konstrukcji. Moja konstrukcja jest taka, że generalnie lubię ludzi, ale...
Ale nie aż tak bardzo.
Inaczej, zawsze z racji tego, że jak już wspomniałem, gdzieś tam, gdzie urodziłem się w robotniczej rodzinie, mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu w takich dość ciężkich warunkach, gdzie no, nie miałem swojego pokoju, a zawsze miałem taką potrzebę, prawda, bycia też w samotności, to gdzieś później jakby wykorzystywałem to zawsze, prawda? Tutaj z jednej strony pandemia, rzeczywiście to było bardzo mocne zamknięcie. Ja nie byłem w ogóle przyzwyczajony do siedzenia w domu, bo zawsze się coś działo, prawda? Praca, próby, spotkania towarzyskie i zabranie mi tego z jednej strony no, spowodowało to, że już nie miałem tyle siły, żeby się jeszcze w sobie zamykać, prawda? Natomiast ja też nie lubię pisać pod wpływem takich emocji. Dla mnie ta poezja czasami po prostu gdzieś przychodzi sama, natomiast każda z tych trzech książek...
Ale ty nie masz emocjonalnej poezji, bo tak teraz sobie myślę, że ja jej nie odczuwam, tak jak czasami się ma takie skojarzenie z trochę takimi licealnymi namiętnościami, bardzo takimi na gorąco, wiesz, bo ja rozumiem, że to zawsze wypływa z trzewi i nawet jeśli mówimy, że cyzelujemy i że każde słowo jest jednak ważone, to mam wrażenie, że no poezja by nie istniała bez emocji. Ale to nie są takie wynurzenia chłopca, który sobie nie radzi. Chyba nigdy takie nie były.
No właśnie i dlatego też wydaje mi się, że w tej pandemii tak nie pisałem, a wtedy skoncentrowałem się trochę, na ile było można, bo to były różne momenty w tej pandemii, właśnie na zespole, prawda? Bo w pandemii udało nam się nagrać pierwszą płytę, zrobić materiał na drugą płytę, więc w miarę możliwości to była właściwie jedyna moja taka działalność, oprócz grania w piłkę, gdzie
właśnie,
tam się gdzieś pojawiało.
Jeszcze piłka.
Oprócz grania gdzieś tam w piłkę, prawda, cały czas, jak było można, no to graliśmy też próby, prawda, ale tak to właściwie moja taka działalność zwykła była ograniczona, prawda, nie spotykałem się ze znajomymi, z rodziną też te kontakty były mocno ograniczone, więc wydawało mi się, że przynajmniej moja potrzeba była wtedy taka, żeby nie jednak pisać, tylko skupić się na muzyce, prawda? Mm-hmm. To jest trochę inna forma działalności.
No i właśnie bardzo dziękuję, że powiedziałeś trochę inna forma działalności, bo my tutaj o tekście. Jesteś gitarzystą w ruchu takim jak zwykle, ale piszesz też teksty.
Basistą. I piszę
basistą. Przepraszam, gitara basowa to nie gitara.
Tak, ale...
Doprecyzuję. Mówisz, że to inna zabawa, ale teksty się też pojawiają. I teraz zasadnicza rzecz. Inaczej piszesz tekst, inaczej piszesz poezję?
Zdecydowanie tak. W pewnym momencie, jak zaczynałem pisać, to właściwie było jedno i nie zastanawiałem się, czy ja piszę wiersz, czy tekst do piosenki. Natomiast no, już później, kiedy byłem bardziej jakby tego świadomy, to już zdecydowanie starałem się to oddzielać, prawda?
A co jest bardziej wolnościowe?
No oczywiście, że wiesz. Wiesz, zawsze będzie bardziej wolny.
Wiesz, ja nie wiem, bo nie, być nie. może jest tak, że muzyka z kolei niesie, albo wychodzenie z frazy i inne zabawy dają dużo więcej na przykład smaczków i możliwości. Być może w tym upatrujesz wolność. Ja tylko pytam.
Tak, ale trzeba brać pod uwagę, że po pierwsze nie śpiewam tych tekstów, więc to już trochę...
Pozdrowienia dla Wojtka Latochy.
Właśnie, to już trochę jakby zmienia całą percepcję i jakby oddziaływanie. Po drugie jednak muzyka jest jakby taką specyficzną gałęzią sztuki, prawda? Tutaj jest też są dźwięki, są słowa i one czasem one zostają też trochę w drugim tle, prawda? To normalne, prawda? Jak nie wiem, możemy się spytać ludzi na ulicy, prawda? No to jest taka dość już przysłowiowa historia z piosenką, prawda? 2+1, która windą do niema, która jest bardzo często grana na weselach, ale jak
ja
się...
Ja myślałam, że powiesz o misiu, jakby nie, wesela,
nie,
no
nie,
ale...
Nie, ale chodzi mi o to, że ta piosenka jest jakby inaczej, ludzie nie słuchają tekstu. Ta piosenka jest smutną piosenką, w której główna bohaterka wychodzi za mąż za osobę, którą nie kocha. Mhm. Wiadomo, refren ma trochę inny wydźwięk, bo tam jest, prawda, jest jakby radosny, ale to pokazuje, że piosenka, która jakby była dość mocno popularna, jest słuchana, jest znana, tak naprawdę ludzie nie potrafią odczytać jej tekstu, który jest dość banalny i prosty, prawda?
A jest po polsku.
A jest po polsku, więc ja mam taką świadomość, że często jest tak, że się gubi.
Ale to znaczy
co,
że uciekasz od być może karkołomnych konstrukcji albo jakiegoś zaporowego przesłania czy trudniejszej frazy, dlatego że zdajesz sobie sprawę, że trochę i tak nikt się w to nie wsłucha?
Dokładnie. Dokładnie. Poza tym trzeba też brać pod uwagę, że język polski jest dość trudny do śpiewania. I co ja czasem lubię robić w poezji, prawda? Nie ograniczać się językowo, prawda? Czerpać też z jakiejś staropolszczyzny, wyciągać takie różne rzeczy, smaczki. Takie słowa, które gdzieś tam są zapomniane, ale które gdzieś tam można gdzieś fajnie wykorzystać, to wydaje mi się, że w tekstach to rzadziej przechodzi, prawda? I staram się to upraszczać. Oczywiście w takim moim znaczeniu, no, prawda? No bo ktoś może przyjść i posłuchać i powiedzieć, że dla niego to dalej nie jest proste, prawda? I nie jest jasne i czytelne. Natomiast tak, staram się to dość mocno oddzielać w tym momencie. I jeżeli na początku gdzieś na przykład niektóre wiersze, które są w tych tomikach, pojawiały się jako teksty sublokatora w części lub w całości, to teraz to już jakby całkowicie to oddzieliłem i to jest jakby całkiem inna odnoga mojej twórczości, prawda?
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki, oczywiście w Radiu Kraków Kultura. Ze mną na antenie wciąż Marcin Pawlik, pozostający na swoim miejscu, robiący do mnie niepokojąco wielkie oczy. Nie wiem, czy to jakaś oznaka stresu? Marcinie, nie, chyba nie. Nie. Puszczamy trochę do siebie i do państwa oczko. Uśmiechnęłam się przed przerwą, ponieważ powiedziałeś, że czegoś się nie rozumie, że teksty bywają różne, zwodnicze, a ja otwieram na tekście pod tytułem Jestem narzeczonym śmierci. To i powiem ci, groza.
Zgroza. Szczerze mówiąc, bo...
Powiesz mi teraz, że nie pamiętasz tego wiersza.
Dokładnie. 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 Ale to jest, powiem państwu, że to jest ciekawa sytuacja, bo ja dość dużo rzeczy napisałem w swoim życiu. Zarówno tekstów, jak i wierszy, jak i takich form pośrednich. Te rzeczy, które już wydałem, zresztą...
To jest 2009 rok.
To mogę nie pamiętać. Nie wracam do tego.
Znaczy, wybaczam.
Zdarzyło mi się 2-3 razy i nawet byłem bardzo zaskoczony, że tam coś takiego napisałem.
Ale jak wracasz, powiedz mi to, bo ja państwa teraz oczywiście namawiam do tego, że jeżeli państwo się nie spotkali z poezją Marcina, to zachęcam, bo ona jest bardzo nieoczywista i wydaje mi się, że wciąż niezwykle wymagająca, bez względu na to, czy jest to 2009 czy 2018 rok. I wcale nie jest taka czytelna. To jest ta poezja, która nie jest łatwa. Ty wiesz o tym.
No wiem o tym, no. Wiem o tym. Wiem.
Ale jaki zadowolony jest teraz, proszę państwa, naprawdę.
Nie jestem zadowolony. Znaczy, inaczej, no... Jest tak, jestem z tego zadowolony, co napisałem. Nie wiem, oczywiście teraz bym pewnie tak już nie napisał. Natomiast wydaje mi się, że...
Ale nie napisałbyś dlaczego?
Bo jestem innym człowiekiem. Mm-hmm. Jestem innym człowiekiem. Natomiast wydaje mi się, że kiedyś, jeszcze będąc nastolatkiem, tak sobie pomyślałem, założyłem i wydaje mi się, że to było słuszne założenie, żeby starać się robić rzeczy tak, żebym się kiedyś nie wstydził. I wydaje mi się, że...
Że się udało.
Że mi się prawie udało. Oczywiście, no, różne tam były, różne miałem działalności w życiu i różne te projekty artystyczne były. Natomiast, no, nie mam tak, że nawet jak sięgam do jakichś swoich, nie wiem, do początków grania muzycznego, do jakichś piosenek, to uważam, że one oczywiście były w jakiś sposób naiwne, bardziej prymitywne niż teraz. Nie potrafiłem grać na basie, no teraz coś tam potrafię zagrać w jakiś, powiedzmy, dostateczny sposób, prawda? Ale jak tego słucham, to nie jest to coś, za co bym się wstydził, a wydaje mi się, że to chyba to jest największy sukces w tym wszystkim.
Zachowanie skromności i świeżego, że tak powiem, spojrzenia, obiektywnego spojrzenia, to jest też sukces?
No na pewno.
No bo wiesz, no nie każdy wydaje tomiki, nie każdy gra. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, zresztą to powiedziałeś, że wiele rzeczy robicie samodzielnie i samodzielnie też wydajecie płyty, ale tak sobie myślę, że jednak nie robi tego każdy. Nawet jeśli gra, to albo pozostaje trochę w cieniu, albo nie ma tyle determinacji, a wy jednak, mówię teraz wy, bo mówię też o zespole, nie tylko o tobie, macie takie przeświadczenie, że to właśnie może być usłyszane i że nie będziecie się musieli później wyprowadzić z Krakowa do Warszawy i tam zostać.
No tak, no to jest trochę tak, że po tylu latach grania ja już nie mam takich złudzeń. Nie chciałbym żyć z muzyki, już sobie to dawno powiedziałem, bo wydaje mi się, oczywiście to nie jest tak, że nie chciałbym, żeby moje piosenki były grane w radio, natomiast nie chciałbym mieć presji takiej nad sobą, bo w tym, co robię, to do tej pory jestem wolny, prawda? A wydaje mi się, że zawsze tam, gdzie pojawia się jakiś sukces, pojawiają się kolejne problemy, prawda? Typu jak dzielić pieniądze. Mm-hmm. Takich problemów teraz nie mamy i to jest prostsze. Co dalej, jaką muzykę grać, żeby ona się dalej sprzedawała. Teraz, nie wiem, no, gramy to, co chcemy, prawda? I to też jest bardzo ciekawe w kontekście właśnie pisania wierszy i pisania piosenek, prawda? Bo te tomiki są od początku do końca przeze mnie wymyślone i wszystko, co tam jest, to jest moim dziełem.
To jest,
prawda?
Po prostu Marcin Pawlik.
Tak, natomiast muzyka, którą gramy, piosenki, które tworzymy, to już nie jestem ja.
To już jest siła kompromisu.
To jest, ale to też jest piękne, to jest niesamowite, ponieważ ja mogę sobie różne rzeczy wyobrażać. I też ta płyta, która będzie wydana w marcu, to jest jakby mój koncept. Wymyśliłem sobie, że po latach chcę nagrać w końcu koncept album, prawda? Wymyślony od początku do końca. Wszystkie teksty są moje, to, że one się składają w pewną fabularną całość. Natomiast no, to jest niesamowite, bo moi koledzy z zespołu, to Wojtek, Łukasz, Szymon, no, oni to ubrali, prawda, w muzykę. To jest niesamowite, bo jeżeli ja powiedziałem państwu przed chwilą, że prawda, po latach otwieram tomik i jestem zdziwiony, że taki wiersz napisałem, to tutaj to co powstanie, też jest czymś takim, prawda, dla mnie nowym. Dlatego ja na przykład, bo są tacy twórcy, którzy nie lubią słuchać swojej muzyki. Ja bardzo lubię, bo to nie jest do końca moje. Oczywiście ja tam też nie śpiewam, prawda, więc to mi trochę ułatwia. Muzyka też nie jest moja, więc jestem współtwórcą, ale też odbiorcą tego, co jest bardzo przyjemne, prawda? Pisząc wiersze, tylko w wyjątkowych sytuacjach mogę być ich odbiorcą, na przykład wracając po latach i nie pamiętając danego wiersza.
To ja ci teraz przypomnę wiersz, który się nazywa Bracia Lumière. Pamiętasz taki wiersz? Jest bardzo krótki. To ja państwu przypomnę. I Marcin, państwu opowiem, przeczytam, a Marcinowi przypomnę. Film rozpadł się, jak gdyby od dwóch przelotnych stosunków uwolnionych w jego wnętrzu. Chyba uznałem to za znak. Ostatecznie samotność może być cudem.
Tak, już sobie przypomniałem.
Przypomniałeś sobie? Ja stwierdziłam, że on się przepięknie zespolił po prostu z pierwszą częścią naszej rozmowy. Ale to państwo będą poszukiwać, jeśli sięgniecie. Powiedz, kiedy ty pisałeś, skoro mówisz, że w tym roku może pojawić się kolejna książka? No pandemia nie i w ogóle nie. Tu muzyka, tu piłka, tu jestem człowiekiem prowadzącym własną kancelarię. No to gdzie mi się zagubił na te lata Marcin Pawlik, poeta? Musisz się trochę wyspowiadać.
Czyli spowiadając się, tak naprawdę on nie zginął, prawda? Ja jakby pomysł na ten, przynajmniej taki pierwszy pomysł na ten nowy tomik już miałem kilka lat temu, właśnie mieszkając w Warszawie. Pojawił się pewien koncept, oczywiście on musiał się wykrystalizować, prawda? Ja do końca jeszcze nie wiedziałem, o czym to będzie, a dla mnie to jest istotne, ponieważ...
Musisz wymyślić główny temat?
Nie, inaczej... wszystkie te tomiki, które wydałem, one nie są po prostu zbiorami wierszy. To jest dokładnie przemyślana koncepcja i one się wszystkie składają w jakąś historię, prawda? Ja staram się też pisać te tomiki, tak je układać, żeby one... Nie każdy wiersz miał też sens, ale one całe w całości tworzyły jakąś historię, prawda? I tak też jest z tym nowym tomikiem, który piszę, który gdzieś już tam jest na ukończeniu. Musiałem po prostu zrozumieć, o czym on ma być tak naprawdę. Bo miałem jakąś główną ideę, natomiast musiało do mnie przyjść też trochę, bo to jest tak, że to chyba przychodzi po prostu. No i to też wymaga czasu.
Marcinie, bo mówimy o tym, że poeta nie zniknął. Mówimy o tym, że ty powiedziałeś, że zawsze to jest jakaś historia od początku do końca i że mimo być może wyprowadzania czasami czytelników na manowce, to jest faktycznie spójna opowieść od pierwszego do ostatniego wiersza. Przywołałam sobie naszą rozmowę, mam ją przed nosem, tą sprzed 4 lat, o której wspominałam. Zastanawiam się, czy odpowiesz tak samo na pytanie, tekst czy wiersze?
Nie no, wiersze.
Tak, odpowiedziałeś dokładnie tak samo, że poezja jest zawsze na pierwszym miejscu. Zapytałam cię też wtedy, czy według ciebie istnieje poezja zaangażowana współcześnie i czy ty masz wrażenie, że tworzysz poezję zaangażowaną?
Ojej, no cały czas czytam poezję, bo lubię, ale to też trochę tak jest, że jeśli czytam poezję, to też czytam poezję moich znajomych i przyjaciół, więc ten odbiór też jest inny, prawda, trochę, więc ciężko mi jakby, bo teraz odpowiadając, czy oni piszą poezję zaangażowaną, odpowiedziałbym za nich. No pewnie, pewnie tak, no nawet przywołując mojego dobrego znajomego Macieja Roberta, jego najnowszy tomik, no Śnieg, który niewątpliwie jest poezją zaangażowaną. I nawet będąc na spotkaniu z Maciejem i on chyba się do tego mocno przyznawał.
Wydawnictwo Warstwy bodaj, prawda? To jest przepięknie wydany tomik.
Ja tak za bardzo nie lubię jeszcze wyodrębniać z tej poezji, prawda, czy poezja jest zaangażowana. Pytanie, jak traktować to zaangażowanie? Czy to jest zaangażowanie społeczne, polityczne? Nie wiem, no z jednej strony moje wiersze też są zaangażowane, prawda? Ja już na początku rozmowy mówiłem, że ja wyrosłem z tego takiego punkowego korzenia i cały czas to we mnie jest, więc tam te treści się przewijają.
Uważasz, że jesteś punkowym poetą? Tu nastąpiła kłótnia.
O kurczę.
I uwaga, o definicję elitarności.
Elitarności?
Tak, ja o to, co jest elitarne.
To jest elitarne.
Ja też nie pamiętałam tego wątku, muszę ci powiedzieć, ale tu chyba zrobiłam jakąś straszną redakcję i wyciąłam sporo tekstu, ale faktycznie musieliśmy się sprzeczać, wyobraź sobie, więc...
No dobrze, bo takie miłe rozmowy to też czasem do niczego nie prowadzą.
Do niczego nie prowadzą. No. Powiedz, jeżeli trochę pozwolisz, że te historie spróbuję nam zebrać w całość też, żeby państwu trochę ułatwić może tę opowieść, czyli mamy muzykę rockową?
Generalnie tak.
Raczej tak.
Można tak ją domyślić.
Najprościej, bo ona, wszyscy wiemy, że zawsze jest wiele odcieni, ale myślę, że dla takiego ogólnego wrażenia możemy tak zakwalifikować to, co robicie. Mamy już za sobą parę dobrych tomików, które napisał Marcin Pawlik. Wiedzą państwo, że bywa, że lubi samotność i że jest zaangażowany. To teraz popatrzmy w przyszłość. Ja też państwu dopowiem od razu, że nie wiedziałam, że Marcin planuje w tym roku wydanie tomiku, więc to jest kosmos, który tutaj zadziałał, jakieś magiczne rzeczy. To powiedz w takim razie, czego się spodziewać, czy jest inaczej i czy będzie wyczuwalna zmiana, która też następowała w twoim życiu, w tym, co przeczytamy?
No myślę, że tak. No, wydaje mi się, że najgorzej dla twórcy to stać w miejscu, prawda? Myślę, że ten nowy tomik będzie poruszał trochę inne kwestie. Będzie też inny językowo na pewno od moich pozostałych.
A na jakim poziomie będzie językowo inny? Jesteś to w stanie jakoś doprecyzować?
Może zdradzę. No,
to... Zdradź. Lubimy zdrady.
Zdradzę rąbka tajemnicy. Natomiast każdy z moich tomików jest tak zbudowany z 3 części, więc będę jakby kontynuował to. Jedna z tych części będzie taka dość mocno, powiedzmy, związana z religią i pod różnymi względami, prawda? W sensie takim religią jako pewną instytucją, religią jako tradycją, religią jako pewnym, pewnie najbardziej jako pewną też więzieniem i pułapką, prawda? I wydaje mi się, że ta część będzie też tak mocno, przynajmniej ja pisząc, cały czas pisząc ten tomik gdzieś tam, pisząc akurat tą część, sięgam do różnych, prawda, modlitewników, śpiewników religijnych, prawda, próbuję...
Ale stylizujesz na przykład, czy nie? Czy to nie
idzie staram w tym się, to nie będą żadne psalmy, modlitwy, natomiast staram się...
Psalmie od razu pomyślałam, ale też dlatego, że po prostu kojarzy, tak. Psalm też kojarzy nam się ze śpiewaniem, nie tylko tak. Z tekstem, w związku z tym byłaby piękna klamra muzyczno-językowa.
No próbuję, bo ja oczywiście byłem w tym dość mocno zakorzeniony i to we mnie jest, prawda, bardzo mocno i gdzieś ja już dawno jakby nie uczestniczę w życiu kościoła i jak skończyłem 18, bo to nigdy nie była rzecz dla mnie. Ja się tam źle się czułem, że się generalnie czuję w instytucjach. Co prawda przez wiele lat zawodowo byłem związany z różnymi instytucjami.
Właśnie
ale...
muszę ci powiedzieć, że teraz mnie mocno zaskoczyłeś, bo jednak toga, którą zakładasz, no większego tak naprawdę, no poza mundurowymi służbami, jakby nie licząc w tym momencie kościoła, który też się kojarzy z pewnym uniformem, no to chyba nie da się zinstytucjonalizować ubioru tak bardzo, jak toga pokazuje, co za nią stoi i gdzie idziesz, prawda?
Tak, ale jakby zawód zawody prawnicze są zawody wolnymi, prawda? Ta toga jest pewnym też symbolem, jest też pewnym teatrem. Za nią tak naprawdę nie idzie tak konkretna władza i oczywiście no, są pewne obowiązki, pewne przywileje z tym związane, pewne prawa, natomiast no, to nie jest jak mundur, prawda? Mundur jest jakby... Zresztą każdy taki ubiór jest rodzajem teatru, ale właśnie w sądzie to idealnie wychodzi, prawda? Gdzie mamy te togi, mamy określony sposób zwracania się. Oczywiście sędzia na sali sędziowskiej ma pewną władzę, natomiast no, wydaje mi się, że to jest całkiem coś innego, prawda? Dla mnie to jest coś też nowego, bo dopiero zaczynam swoją przygodę zawodową jakby związaną w takim aspekcie z prawem, ale wydaje mi się, że to jest dużo bardziej wolne niż to, co robiłem do tej pory, prawda? Tutaj jakby sam decyduję, nie jestem częścią wielkiej instytucji, prawda? Której byłem przez lata. Natomiast wydaje mi się, że to właśnie zawsze jest tak, że te kwestie są takie niejasne, prawda? Z jednej strony przynależymy do czegoś i jesteśmy wplątani w różne społeczne machiny, systemowe machiny, ale z drugiej strony, no jak u mnie, wydaje mi się, że zawsze jest taka trochę taki dystans, prawda? Może przez lata go też trochę w sobie gasiłem, prawda? I to nie było tak, że jakby, nie wiem, no chodziłem, nie wiem, czy uczestniczyłem w tym z przymusu, ale tak, no wydaje mi się, że to jest ważne, ten właśnie jakby aspekt wolności.
Marcinie, tak się jeszcze zastanawiam, bo ty jesteś takim trochę poetą nieobecnym, ale wiesz, mówię to w kontekście tego, że żyjemy w takich czasach, że aby być widocznym, to trzeba sobie zrobić tę widoczność albo w social mediach, albo na spotkaniach autorskich, albo na bywaniu w tak zwanym środowisku. A ty dla mnie jesteś wciąż obok, a równocześnie chcesz tworzyć. I zastanawiam się, czy to też jest element pewnego rodzaju może strategii na siebie w literaturze. Czy ty masz w ogóle takie refleksje, czy po prostu traktujesz poezję jako coś, co z ciebie wypływa. Fantastycznie, że masz możliwość, żeby to pokazać, ale nie oczekujesz, że coś za tym pójdzie. Ja się tylko domyślam.
No tak, no jest tak trochę, że nie oczekuję, że coś za tym pójdzie. No może to też te lata. No te lata doświadczeń. Wiadomo, że ta sytuacja się zmieniała, bo teraz z racji tego, że doszło za naszego życia do takiego rozwoju internetu, prawda, który daje bardzo duże możliwości, ale też niesie ze sobą pewną taką masowość w sensie takim, że te rzeczy dobre się strasznie gubią, prawda?
Więc nikną, to prawda.
Nikną. No i oczywiście to jest fantastyczne narzędzie, z którego czasem korzystam. Z drugiej strony to jakby wynika z mojego charakteru. Z tego, że no, ja napisałem, nie wiem, czy to jest częścią jakiegoś wiersza, który wydałem, bo nie pamiętam, ale jakbym się miał...
To jest hasło dzisiejszego spotkania. Ja, nie pamiętam.
Nie pamiętam. Jestem już w takim wieku, że mogę pewnych rzeczy nie pamiętać. Nie należę po prostu. Jakbym miał sobie napisać coś na koszulce, napisałbym nie należę. Nigdy tak... To było właśnie zawsze. Nigdy do końca nie potrafiłem przynależeć do czegoś, prawda? Poczynając, nie wiem, tak naprawdę od swojej rodziny, od, nie wiem, swojej parafii, od swoich przyjaciół, bo tak naprawdę mam mnóstwo przyjaciół, mnóstwo znajomych z różnych środowisk, ale jakbym miałbym powiedzieć, jak ja się określam, nie potrafiłbym. Nie jestem ani poetą, ani prawnikiem, ani pisarzem, ani piłkarzem. Jestem wszystkim tym po trochu, prawda? I to może to jest moją strategią, prawda? Nie moją strategią jest jakby unikanie jakiegoś promowania swojej osoby, ale z drugiej strony no, mam taką świadomość,
ale nie proszenia o tę uwagę, tak?
No tak, no bo umówmy się, no, że w każdym środowisku to tak trochę wygląda, że im bardziej się w nie wchodzi, tym większe furtki i możliwości się otwierają. Jeśli chodzi o poezję, no to też jest...
Również,
no wszędzie to tak wygląda i możemy się łudzić i mówić, że nie, że środowisko poetyckie, literackie, wolne jest od wszelkich, że nie, no kompletnie tak nie jest. To jest oczywiście czasem smutne i czasem jak się z tym stykam, a stykam się od lat, no to mnie to tak trochę zawsze za każdym razem trochę dziwi i trochę
wciąż dziwi.
Zniesmacza. Natomiast to naprawdę są wspaniali ludzie. No, bardzo dużo z nich znam, przyjaźnię się z nimi.
No i też trochę jesteś częścią.
No i jestem trochę tego częścią. No. Natomiast no, to nie jest tak, że to jest nie wiadomo, że to jest jakieś wyjątkowe środowisko, jakby pozbawione pewnych ambicji, układów, wzajemnych zależności, prawda? Jak każde. No, już w najmniejszej grupie takie mechanizmy się wytwarzają i ja bym chciał, żeby może tak nie było do końca, no ale tacy jesteśmy jako ludzie, prawda? Takie mamy potrzeby, jesteśmy słabi. Ja też jestem słaby pod wieloma względami.
Próbuję sobie ułożyć w głowie i może też Państwu trochę podpowiedzieć o różnych możliwościach i różnych kluczach do odbioru poezji. Ja może trochę niefrasobliwie powiedziałam, że one są trudne, bo przecież wciąż mówię za siebie, chociaż się ze mną zgodziłeś, a przecież próbujemy walczyć o to, żeby się nie bać się takich tekstów, żeby sięgać po poezję, żeby się mierzyć z nimi po swojemu, więc nie chciałabym też, żeby w taki sposób trochę jak do jeża podchodzić do tych tomów, które ty zaproponowałeś czytelnikom, ale tak sobie myślę, że gdzieś być może Państwo w tej rozmowie znajdziecie sposoby na odczytanie, na poszukiwanie Marcina Pawlika w poszczególnych tekstach. Może sobie zbudujecie jakąś zupełnie inną opowieść, a może po prostu skończycie na tym, że posłuchacie muzyki, bo może to być po prostu bardziej przystające?
Może tak być. No, ja zawsze walczyłem o to, żeby ta poezja była traktowana jako coś takiego wolnego, prawda? Każdy może tam coś dla siebie znaleźć. I trochę mnie to przeraża, że teraz, wydaje mi się, że teraz bardziej, że ludzie się tego boją, prawda? Jak często niektórzy moi znajomi próbuję rozmawiać o poezji, albo to wiem, że tak trochę traktują to, no tam moja mama widziała, że tam coś napisałeś, to tak, Boże, poeta, to pewnie jakiś nawiedzony, prawda?
Szalony chłopak.
To jest trochę straszne, bo oczywiście nie żyłem w okresie międzywojennym, ale wtedy wydawało mi się, że jednak ci poeci, prawda, oczywiście każdy marzy o tym, żeby być, prawda, na jakimś film, wniesiony na jakiś firmament, prawda, natomiast to było w jakiś sposób doceniane i się to czytało, prawda, i ludzie się tego nie bali przede wszystkim, a teraz wydaje mi się, że jest taki strach, prawda, że ja nie rozumiem, co tam jest napisane. Pytania, co poeta miał na myśli, bo nie da się na takie pytanie odpowiedzieć.
Nie da się.
Nie da się, no i tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie piękne w poezji, ale też w całej literaturze, że możemy to odczytywać jak chcemy. Jesteśmy w tym wolni i nie musimy się nad tym zastanawiać kompletnie. Możemy, ja nie chciałbym nawet, żeby ktoś czytał i się zastanawiał,
i głowie,
co ja miałem na myśli.
Co ten Pawlik tutaj, Pawlik napisał tak, że państwu tutaj jeszcze tak na koniec. Drony. Współczujący, a zaraz potem współżyjący, właściwa kolejność to klucz do sukcesu. Zatrzymujący taksówkę władczym gestem całkiem jakby skazywał na ścięcie. Na tylnym siedzeniu, cicho, pod nosem modlitwę odmawia, choć zamiast w niebo wpatrzony we własne wnętrze, że niby za grzechy żałuje i o pokutę i przebaczenie prosi. 25 zł. 30 daje i szarmancko ignoruje resztę.
Dokładnie. No może to drugi napis na koszulce.
Szarmancko ignoruje resztę. Marcinie, ja uważam, że to jest i to jest świetna puenta dla tej rozmowy. A państwa zachęcam do tego, żebyście jednak nie ignorowali. Marcinie, sobie życzę, być może też tobie, nie wiem, czy to może być twoim życzeniem, ale sobie życzę, żebyśmy się w takim razie spotkali przy okazji premiery zaskakującej dla mnie informacyjnie. Premiery twojego kolejnego tomu książki w tym roku i wtedy pogrzebiemy sobie trochę w tekstach, które stworzyłeś po latach. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję serdecznie.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.